Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj pani dr Ewa Zarazińska, specjalistka dermatologii i wenerologii ze Szpitala Kopernikus w Gdańsku. Witam w studio, pani doktor.
Dzień dobry.
Tematem dzisiejszej audycji to jest taki temat trochę swędzący, bo chciałabym porozmawiać z panią o przypadłościach, które mogą spotkać nas na przykład podczas pobytu na basenie. Czego tam na tym basenie powinniśmy się najbardziej bać, oprócz tego, że głębokiej wody?
Myślę, że nie powinniśmy się bać, ponieważ basen to jest sama przyjemność, to jest rehabilitacja, to jest rekreacja, czyli z obawą nie powinniśmy wchodzić do wody. Oczywiście, jeżeli spełniamy wszystkie warunki, które kiedyś byśmy nazwali BHP basenowym, to nie mamy żadnych obaw.
Ale może się na przykład nam przytrafić taka choroba jak grzybica. Skąd się biorą w ogóle grzyby na basenie? Z wilgoci? Nie wiem, od tej wody? Od czego?
Baseny to jest idealne środowisko do tego, żeby grzyby się rozwijały, ponieważ grzyby bardzo lubią ciepło i wilgoć. Oczywiście grzyby też biorą się stąd, że korzystający z basenów nie myją się. Nie przestrzegają zasad noszenia obuwia ochronnego. Nie korzystają ze specjalnych pojemników, które odkażają naszą skórę przed wejściem do basenu. Prawda też jest taka, że zanim wejdziemy do wody, powinniśmy dokładnie się obejrzeć. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy jesteśmy zdrowi, nie korzystamy z basenów. I myślę, że każdy z nas był świadkiem nieraz na basenie widoku osób, które nie powinny w tej wodzie być.
A które miejsca są takie ulubione dla grzybów? Taka ulubiona ich lokalizacja. To są te wszystkie właśnie prysznice, jakieś kafelki i tak dalej?
To są podłogi.
Podłogi,
to są przede wszystkim podłogi. Podłoga, jeżeli jest odpowiednio myta, dezynfekowana, jeżeli wszyscy noszą obuwie ochronne i wszyscy są zdrowi, takich obaw nie ma. Ale jeżeli będzie choć jedna osoba, to wtedy namnażanie tych grzybów jest o wiele większe i jest to idealne środowisko, żeby reszta korzystających również została zarażona.
Chcę pani powiedzieć, że osoba, która ma na przykład grzybicę stóp, przejdzie się na bosaka po nawet czystej podłodze, ona te grzyby tam zostawi, tak?
Bezwzględnie.
Bezwzględnie. Pod numerem 603-0606 czekamy na pytania do pani dr Ewy Zarazińskiej. Pytania dotyczące leczenia grzybicy. Czy grzybicę można jakoś wyprzedzić? I na przykład idąc na basen już się profilaktycznie jakoś tam wysmarować jakimiś specyfikami?
Nie ma takiej profilaktyki. Poza tym, jeżeli wejdziemy do wody, to czymkolwiek byśmy się posmarowali, to i tak będzie to nie w tym kierunku działało.
Czyli rozumiem, że obowiązkowe są klapki, obowiązkowy jest czepek. Właściwie po co ten czepek na głowie?
Poruszyła pani, myślę, bardzo ważną rzecz, ponieważ chodząc na basen nie widzę w tej chwili, żeby ktokolwiek nosił czepek. Szczególnie dotyczy to osób, które mają długie włosy. Niejednokrotnie widziałam osoby z długimi włosami, które pływały po tej wodzie. Pomijam już aspekt estetyczny. Nie jest to miłe obok takiej osoby przepływać, ale też zdrowotny. Chlor dodatkowo szkodzi włosom, wysusza je. Potem jest problem z myciem, wysuszeniem. Myślę, że czepek i klapki to jest obowiązek.
Pani doktor, a czy łatwo się jest zarazić grzybicą? Czy jak długi jest ten okres od momentu takiego pierwszego kontaktu do wystąpienia objawów?
To są 2-3 dni. Także czujemy najpierw świąt skóry, potem zaczerwienienie, złuszczanie, również pęknięcie naskórka, czasami też krwawienie naskórka.
No właśnie, porozmawiajmy na temat tego, jakich części ciała ta grzybica może dotyczyć. Bo najczęściej, jak jesteśmy na basenie i chodzimy po podłodze, to mówimy o stopach. Stopy, paznokcie, może
przestrzenie międzypalcowe. Przede wszystkim przestrzenie międzypalcowe.
To jest charakterystyczne, tak?
I część podeszwowa stóp.
Mhm. Jak to wygląda? To jest czerwone? To są jakieś, nie wiem, plamy?
Czy to jest zaczerwienienie naskórka. Czasami ten naskórek jest taki nawet białawy. A przede wszystkim pieczenie i świąt.
Mm-hmm. A pani doktor, czy grzybica może dotyczyć też oprócz stóp innych części ciała? Tam taka grzybica, którą złapiemy właśnie na basenie. Czy na przykład to jest możliwe, że to się zaczyna od stóp, a i przechodzi gdzieś tam wyżej?
Nie. Bardzo wiele osób zgłasza się tylko i wyłącznie ze świątym i pieczeniem okolic intymnych. Dotyczy to szczególnie osób, które mają jakieś problemy zdrowotne w tych okolicach, bądź osoby już starsze, gdzie jest bardziej delikatny na skórek w obrębie narządów płciowych. I również są osoby, które po basenie mają dosłownie w ciągu jednej doby drożdżyce narządów płciowych.
O tym będziemy jeszcze dalej w dalszej części rozmawiać. Czy objawy grzybicy zawsze są takie same? Czy mogą być takie jakieś niespecyficzne, mylone z innymi chorobami?
No ja myślę, że dla dermatologa nie ma wątpliwości. Mhm. Oczywiście pacjenci często leczą się sami albo korzystają z porad u lekarza rodzinnego. Są w tej chwili środki w aptekach, które są bez recept, niewymagana jest recepta, także są na tyle dostępne, że po takim podejrzeniu bądź stwierdzeniu przez lekarza rodzinnego pacjent może się dalej leczyć sam i kontynuować leczenie.
Mhm. Czy są różne rodzaje grzybicy, a może jakieś takie stadia tej choroby, które są charakterystyczne dla niej?
No ja myślę, że o grzybicach to możemy dużo mówić, ale to, na czym powinniśmy się skoncentrować, szczególnie jeżeli my mówimy właśnie konkretnie o basenie, to jest to, o czym wcześniej wspomniałam, czyli jakiś niepokojący świąt, pieczenie, lekkie zaczerwienienie i złuszczanie, w konsekwencji krwawienie i bolesność. Są osoby, które mają trudności nawet z chodzeniem, jeżeli mają taką zaawansowaną grzybicę stóp.
A pani doktor, czy to jest choroba nawrotowa? Czy jeśli ktoś raz miał grzybicę, to może mieć taką skłonność i ona będzie wracać? Czy da się to skutecznie wyleczyć raz na zawsze i jak ktoś przestrzega tych wszystkich zasad, o których pani wspominała, to problemu już więcej nie będzie miał?
Oczywiście, jeżeli ktoś jest obarczony obniżoną odpornością, myślę tutaj o osobach z cukrzycą chociażby, wtedy ta grzybica wraca i ona wraca z dużą częstotliwością. Jest to problem dla tych osób. Natomiast osoby zdrowe, gdzie odporność jest prawidłowa, nie powinny mieć problemów, oczywiście o ile przestrzegają zasady, o których wcześniej rozmawiałyśmy.
Czy to jest w ogóle prosta sprawa wyleczyć grzybicę?
Nie widzę kłopotów, że od wielu lat mamy leki nie tylko do miejscowego stosowania, ale również do ogólnego, które bardzo nam pomagają.
A pani doktora, czym grozi grzybica nieleczona? To znaczy, jeśli ktoś zbagatelizuje, myśli sobie, a tam swędzi mi między palcami, przejdzie za chwilę. Czym to grozi? Czy to tylko szpeci, czy też może spowodować jakieś, nie wiem, przeniesienie się tej choroby na cały organizm? Jest taka możliwość?
Mamy różne rodzaje grzybów, tak? Są też takie grzyby, które powodują infekcję ogólnoustrojową, ale to dotyczy już osób z obniżoną odpornością, chociażby jeżeli te osoby są zakażone wirusem HIV. Natomiast u przeciętnego korzystającego z basenu nie jest to problem.
Mhm. Pytanie do doktora Ewy Zarazińskiej, lekarza dermatologa, wenerologa. Można przesyłać na numer SMS-u 603-06-06-06. Chciałam zapytać, czy grzybica przenosi się z człowieka na człowieka? Czy łatwo się na przykład zarazić przez podanie ręki?
Nie znam takiego przypadku, gdzie przychodzi do mnie pacjent, który uległ zarażeniu od osoby przez podanie ręki.
Bo tak sobie myślę, że skoro się przenosi z podłogi na stopę, to może przeniesie się też z ręki na rękę.
Myślę, że częściej mamy do czynienia z taką odmianą grzybicy, która się nazywa łupież pstry. To jest taki grzyb o bardzo pięknej nazwie, Malassezia furfur. I tutaj zdarzają się sytuacje, że na przykład kilku członków rodziny ma tą infekcję, ponieważ korzystają z tego wspólnego, z tego samego ręcznika wiszącego w łazience. Wtedy lordina się leczy i nie ma konsekwencji żadnych.
Czy są inne choroby skóry, którymi jesteśmy zagrożeni na basenie, oprócz grzybicy?
Częściej niż grzybica mamy w tej chwili do czynienia z pacjentami, którzy mają infekcję wirusem HPV, bądź osoby, szczególnie bardzo małe dzieci, które korzystają z dużych kąpielisk i mają taką chorobę wirusową, o której też nie wszyscy mówią, mało się mówi na temat mięczaka zakaźnego. To jest taka choroba, gdzie ja widuję naprawdę dzieci małe, roczne, półtora roczne, które rodzice oswajają z kąpieliskami i które niestety po dwóch, trzech pobytach mają na powierzchni skóry bardzo charakterystyczne wykwity. Dlaczego mówię o tych dzieciach? Dlatego, że ja rozumiem, że rodzice mają bardzo takie duże potrzeby, żeby ich dziecko było dostosowane do środowiska i żeby umiało pływać, oswajało się z kąpieliskami. Niemniej niesie to często bardzo duży problem, później terapeutyczny, ponieważ przy rozsiewie mięczaka zakaźnego dzieci nawet mogą trafić na oddziały chirurgii dziecięcej, gdzie przy krótkim znieczuleniu dziecko ma wymrażane albo łyżeczkowane te wykwity. To jest wielki problem w tej chwili terapeutyczny. Oczywiście, jeżeli to jest jeden, dwa guzki, to już nie jest dla nas kłopot. Natomiast jeszcze powiem o brodawkach, dlatego że mamy takie obserwacje, iż rodzice nie oglądają swoich dzieci, nie oglądają ich stóp. Wystarczy jedno dziecko w klasie, na przykład pływackiej, które ma brodawki na stopach, żeby wkrótce cała klasa bądź inni korzystający z basenu mieli ten sam problem. Oczywiście one się bardzo trudno leczą w tej chwili. One są bardzo oporne na leczenie takie standardowe, czyli krioterapia. Wspomagamy się lekami miejscowymi. Niestety nie mamy leku ogólnoustrojowego, który byłby skuteczny w infekcji wirusem HPV.
Czyli nie tylko grzybica, też kurzajki
choroby
wirusowe, tak. Ja chciałam wrócić jeszcze do tej choroby, o której pani powiedziała, u dzieci, u małych dzieci, o mięczaku, tak. To jest coś nowego, bo powiem szczerze, pierwszy raz słyszę, to się pojawia od dłuższego czasu już, czy to jest...
Mięczak zakaźny jest opisywany w najstarszych podręcznikach dermatologii.
Ale nie mówi się o tym. Właśnie głównie jak się mówi o chorobach basenowych, tak zwanych, to mówimy o grzybicy i wydawało mi się, że to jest najczęściej występujące schorzenie.
Ja wspomnę,
jak to wygląda na skórze tak naprawdę?
Tak podręcznikowo opisywana jest zmiana guzkowa, która przypomina połowę perełki nałożonej na skórę z pępkowatym wgłębieniem w centrum. Jest to wykwit, który może lokalizować się w obrębie narządów płciowych i wtedy to jest taka odmiana u ludzi dorosłych najczęściej. I wtedy mówimy o przeniesieniu tej infekcji w drodze kontaktów seksualnych. Natomiast jeżeli jest to małe dziecko, które ma rozsiane guzki na ciele, to na pewno jest to infekcja albo od dziecka zakażonego, albo od wody basenowej. Tu też zwrócę uwagę, że czasami mylnie mięczak zakaźny w okolicach narządów płciowych rozpoznawany jest jako kłykciny. Tak się zdarza, ale proszę o tym pamiętać.
Mm-hmm. Zaskoczyła mnie pani, bo myślałam, że jeśli jest w wodzie chlor, który ją dezynfekuje, to daje pewność, że właściwie nic nam nie powinno grozić w tej wodzie, a tak nie jest, z tego wynika.
No nie znam raportów sanepidu, nie wiem jakie są kontrole i wyniki tych badań. Spodziewam się, że wszystkie baseny przestrzegają zasad, które chronią ich klientów przed chorobami skóry. Oczywiście, że stężenie chloru powinno być na tyle dostosowane do grup, które korzystają z tych obiektów, ale niestety ciągle zdarzają się infekcje. Tutaj wspomnę taką anegdotę sprzed lat, kiedy mój kolega ginekolog powiedział po urodzeniu synów, że nigdy swoich synów nie wpuści do basenu, ponieważ widzi u pacjentek różne problemy po korzystaniu z tych miejsc.
Mm-hmm. A czy woda na przykład ozonowana w basenach, bo niektóre mają baseny, zwłaszcza mniejsze, taką wodę jest bezpieczniejsza, czy wręcz przeciwnie?
Na pewno mniej szkodzi skórom suchym i czasami proponujemy, żeby dzieci na przykład z atopowym zapaleniem skóry korzystały właśnie z ozonowanych basenów. Mają takie same parametry bezpieczeństwa, jeżeli są przestrzegane zasady techniczne.
Pani doktor, chciałam, żebyśmy jeszcze porozmawiały o takiej innej przykrej chorobie, o której pewnie wiele osób słyszało, ale niekoniecznie widziało albo miało do czynienia, ale jest dosyć niebezpieczna, bo się podobno bardzo łatwo przenosi. Chodzi mi o świerzb. Czy ona rzeczywiście jest niebezpieczna? Mamy się czego bać? Czy występuje rzadko?
Świerzb nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, poza wtórną infekcją bakteryjną i zmianami skórnymi bardziej zaawansowanymi. Natomiast jak obserwuję chociażby środki transportu czy miejsca w bankach, z których korzystamy, nie wiem co się stało, że nie mamy miejsc łatwo zmywalnych, które kiedyś były obowiązujące. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama ostatnio widziałam bardzo osobę brudną, zaniedbaną. Przypuszczam, że była to osoba bezdomna. Niestety w tej grupie najczęściej świerzb występuje i te osoby również do nas trafiają. I osoby korzystające po tych klientach, na przykład banku, siadające na te same fotele wyściełane i miękkie, mogą również zachorować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście świerzb przenosi się z człowieka na człowieka przy bezpośrednim kontakcie. Jeżeli jedna osoba w rodzinie ma świerzb, najczęściej cała rodzina przychodzi do nas i się leczy. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ świerzb uważany był kiedyś tylko i wyłącznie za schorzenie dotyczące grup zaniedbanych, niedbających o higienę. A przecież my znamy taką postać świerzbu norweskiego, czyli nazwa wskazuje na osoby o bardzo dużym stopniu dbania o higienę. I nie jest to świerzb, broń Boże, przywieziony z Norwegii, tylko taka odmiana, która dotyczy ludzi czystych. Chorują dzieci, chorują dorośli. Wszędzie tam, gdzie jest więcej osób, jedna od drugiej może zostać zarażona.
Chce pani powiedzieć, że możemy się na przykład zarazić właśnie gdzieś w banku albo, nie wiem, korzystając z bankomatu, z którego wcześniej korzystał ktoś z świerzbem, albo zarazić się w tramwaju, trzymając się poręczy tej samej, czy łapiąc za klamkę, to w ten sposób się dochodzi też do zakażenia?
Świerzbowie ryje korytarze, tak powiem, również podręcznikowo w warstwie rogowej na skórka. Czyli powinniśmy się, jeżeli już dochodzi do zarażenia jedna osoba od drugiej przy bezpośrednim dotyku. Natomiast klamka bądź tworzywa plastikowe, tworzywa metalowe, świerzbowiec tam nie bytuje. Czyli podając rękę drugiej osobie, bądź śpiąc w jednym łóżku z drugą osobą, bądź będąc w hotelu na przykład, gdzie nie jest też przestrzegana wymiana, pranie, gotowanie bielizny pościelowej, prasowanie bielizny pościelowej, również takie rzeczy się mogą zdarzyć.
Ale klamki nie.
Nie, nie.
Klamki nie. To powiedzmy jeszcze króciutko, jakie są objawy takie charakterystyczne? Bo sama nazwa sugeruje, że to swędzące jest. Mówi się nawet, że coś nas świerzbi, tak?
Świerzbi, bo w nocy budzimy się. Dlaczego w nocy? Dlatego, że wtedy, kiedy jesteśmy rozgrzani, kiedy nasza skóra jest rozgrzana, czujemy ogromny świąt na skórze. Główne miejsca występowania to plecy, pośladki, ramiona. Kiedyś mówiło się, że zmiany takie o dużym świądzie w obrębie dłoni, to jest na pewno świerzb. Chcę to zdementować, bo te przypadki świerzbu, które w praktyce widziałam, to w innych lokalizacjach.
To może zanim skończymy i będzie skrót wiadomości, jeszcze pytanie od słuchacza. Mam wielki problem ze skórą na głowie. Po każdym umyciu na głowie tworzy się mi biała skorupa. Swędzi to totalnie, wygląda jak łupież. Jaki szampon mam użyć? Czy od razu iść do dermatologa?
No i nie chciałabym żadnej kryptoreklamy tutaj uprawiać, więc nie będę polecała panu konkretnej marki. Ale w tej chwili w aptekach jest bardzo duży wybór środków. Przypuszczam, łojotokowe zapalenie skóry u pana występuje. Bardzo dużo jest takich preparatów, z których mógłby pan skorzystać. Jeżeli jest gruba łuska, radziłabym oczywiście najpierw środek zmiękczający, a później odpowiedni środek myjący. A jeżeli jest to sprawa, która już dłużej trwa, bezwzględnie wizyta u dermatologa.
I jeszcze chciałam zapytać, tutaj też kilka osób pyta o to, o odkażanie właśnie klamek, poręczy w domach. Czy to nie jest przesada, że ktoś biega i odkaża spirytusem albo jakimiś innymi środkami?
No, jeżeli ma powody, prawda, bo to jeszcze nie wspomniałyśmy o chorobach bakteryjnych. Jeżeli ktoś w rodzinie choruje na jakąś przypadłość bakteryjną, no oczywiście wirusową i grzybiczą, jeżeli są ku temu przesłanki, możemy dezynfekować. Ja tutaj wspomnę na przykład dzieci, które wystarczy jedno dziecko w przedszkolu, które ma mięczaka zakaźnego na pośladku, korzystające z deski w toalecie plastikowej. Otóż zdarzają się takie epidemie małych grup w przedszkolach i żłobkach, także też bardzo uczulam. Mhm. Natomiast nadmierne szorowanie gładkich, plastikowych bądź metalowych przedmiotów łatwo zmywalnych daje nam absolutnie poczucie bezpieczeństwa. Być może wiąże się to z pewną tradycją, iż kiedyś klamki były drewniane bądź miały elementy metalowe i drewniane. Wtedy tak. Albo wspomnę jeszcze o drabinkach drewnianych, które kiedyś były pod prysznicami w kąpieliskach publicznych. To było największe źródło właśnie infekcji grzybiczych.
Mm-hmm. I pytanie ostatnie przed przerwą. Czy chorzy na łuszczycę mogą chodzić na basen?
Na pewno tak. Nie szkodzi łuszczyca choremu. Czasami działa, może działać wręcz pomocniczo. Oczywiście, jeżeli z tych basenów korzystają inne osoby, to jest to krępujące przede wszystkim dla osoby chorej. Natomiast nie ma żadnych konsekwencji dla innych korzystających w tym czasie.
Doktor Ewa Zarazińska, specjalista dermatologii i wenerologii, jest z nami. Za chwilę skrót wiadomości, a po nim rozmawiać będziemy o chorobach wenerycznych, które po latach powracają do naszej rzeczywistości.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie w audycji medycznej. W studiu gość dr Ewa Zarazińska, specjalista dermatologii i wenerologii ze Szpitala Kopernikus w Gdańsku. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor, czy z Pomorza zniknęły choroby weneryczne? Tak naprawdę jak często one się pojawiają?
One nigdy nie zniknęły. Może nie noszą w tej chwili nazwy choroby weneryczne, choroby przenoszone drogą kontaktów płciowych. Ale tak jak istnieje seksualność człowieka, tak były, są i będą te schorzenia. Może mniej się mówi na ten temat, może statystyki nie są do końca pełne, ale te choroby dalej są.
A gdzie się leczy takie choroby? U ginekologa, u dermatologa, wenerologa? Gdzie to się tak naprawdę ktoś, kto ma taki problem, powinien udać?
Każdy dermatolog jest wenerologiem. Czasami pacjenci pytają, czy mogą przyjść z takim problemem. Powtórzę, każdy dermatolog jest wenerologiem, ponieważ nasza specjalizacja obejmuje te dwa zagadnienia. W tej chwili na pewno większość pacjentów z problemami trafia do urologów, tu mówię o mężczyznach, do ginekologów, kobiety. Również tak się zdarza, iż lekarze chorób zakaźnych w różnych sytuacjach też leczą te schorzenia.
Ja chciałam wrócić do kwestii basenów, o czym mówiłyśmy niedawno. Czy właśnie basen jest takim źródłem również chorób wenerycznych? Czy te choroby przenoszą się tylko drogą płciową? Czy jednak można gdzieś zarazić się właśnie w takim miejscu?
Czasami pacjent mówi, że korzystał z toalety publicznej albo że był na basenie. Ponieważ te choroby noszą taką nazwę, jaką noszą, tylko i wyłącznie w drodze kontaktów seksualnych.
Natomiast na basenie można zarazić się innymi chorobami, które również atakują układ moczowo-płciowy.
Tak, mówiłam o drożdżycy, ale muszą być też inne warunki spełnione. Tu chociażby wiek, zmiany troficzne w obrębie narządów płciowych, które na pewno ułatwiają drożdżycę.
Chciałam teraz przeczytać kilka pytań od słuchaczy, którzy też sporo mają właśnie ich dotyczących basenów i zakażeń grzybiczych. Czy jedzenie słodyczy sprzyja nawrotom zakażeń grzybiczych, pyta pani Jolanta.
Na pewno nie. Dementuję.
Czyli tam nie ma takiej możliwości,
nie ma
żeby... Czy przy leczeniu dermatofitów są dostępne jakieś leki doustne, które nie będą obciążać nerek? Pyta jeden ze słuchaczy.
Jeżeli nasz pacjent jest pacjentem ogólnie zdrowym, nie powinno być żadnego obciążenia. Jeżeli są jakieś sytuacje związane z niewydolnością nerek, zawsze korzystamy z konsultacji nefrologów. Leki, które w tej chwili są na rynku, są lekami bezpiecznymi.
I pytanie od kolejnej słuchaczki. Czy rzeczywiście skutecznie można wyleczyć grzybice paznokci u stóp? Podejrzewam, że pani dosyć długo walczy z tym schorzeniem.
Ludzie młodzi chorują rzeczywiście na grzybice paznokci. Natomiast jeżeli mam do czynienia z pacjentami, którzy mają niewydolność żylną, jeżeli mają problemy zwyrodnieniowe w obrębie stawów, czyli haluksy, płaskostopie, zmiany my nazywamy zmianami troficznymi na skórek w obrębie stóp i żylaków, przewlekłe żylaki, na pewno grzyb jest wtórną sprawą do zmian troficznych w obrębie paznokci. I w momencie, kiedy my wyleczymy tą grzybicę, ta płytka paznokciowa nadal nie jest gładka, lśniąca, jednego koloru. I wtedy pacjent jest mocno niezadowolony. I muszę powiedzieć, że wielu pacjentów musimy przekonywać co do tego, że grzybicy nie ma. Pozbyliśmy się tej choroby. Natomiast to, co się dzieje z paznokciami, to są zmiany związane z innymi chorobami.
I muszę przeczytać tutaj SMS-a od pana Tomasza Maruszaka z Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, który pisze tak. Pani doktor Ewa nie jeden raz pomogła nam w opanowaniu świerzbu rozprzestrzeniającego wśród mieszkańców naszych placówek. Może uda się podziękować na antenie. No udało się, panie Tomaszu. Dziękujemy pani doktor w imieniu podopiecznych Towarzystwa Pomocy imienia Brata Alberta. Pani doktor, wracamy do chorób wenerycznych. To taki temat, o którym się ostatnio niewiele mówi, ale coraz częściej słychać, że na Pomorzu tych chorób przybywa, zwłaszcza kiły, niż w latach poprzednich. Czy są kraje w Europie, na świecie? Pytam o to, bo to związane może jest z migracją Polaków, którzy częściej wyjeżdżają. Do naszego kraju przyjeżdża więcej osób, że te choroby się częściej pojawiają. Gdzie one występują tak naprawdę najczęściej na świecie?
Występują wszędzie.
Występują wszędzie.
One występują wszędzie. W populacjach Na pewno każdego dużego ośrodka miejskiego tych chorób będzie znacznie więcej niż w małych miasteczkach czy wsiach. Oczywiście w tej chwili mamy inny nadzór administracyjny, ale funkcjonuje ustawa o chorobach zakaźnych, która bezwzględnie mówi o konieczności badań niestety tylko jednej grupy, mianowicie kobiet ciężarnych. Jest obowiązkiem każdej kobiety poddać się dwukrotnie w czasie ciąży, w ciągu 9 miesięcy, aby zrobić badanie w kierunku kiły. Oczywiście tu wspomnę też, że zalecane jest badanie w kierunku HIV i muszę powiedzieć, że po tylu latach pracy widzę bezwzględnie konieczność. Szkoda, że nie jest to obowiązek. Niestety w Polsce jest tak, że ilość kił wrodzonych jest bardzo duża.
Kił wrodzonych to znaczy u dzieci, tak?
U dzieci, mimo badań kobiet.
Czyli matka jest chora, choruje na kiłę i badania...
Nie wie,
a badania nie wykazują tego?
Badania wykazują, tylko kobieta nie poddaje się tym badaniom.
Nie poddaje
Oczywiście,
się.
Muszę powiedzieć też, że koledzy ginekolodzy bardzo też namawiają te panie, dają zlecenia kobiety.
To są tak zwane badania WR, tak?
Kiedyś nazywaliśmy to WR-em od nazwiska Wasserman. W tej chwili są to badania przesiewowe, robione różnymi technikami w różnych ośrodkach diagnostyczno-laboratoryjnych. Kiedy powiedzmy ja byłam w okresie licealnym i studenckim, byliśmy wszyscy badani po maturze, przed studiami, po studiach, przed podjęciem pracy, rokrocznie do karty zdrowia. Każdy żołnierz, każdy policjant, każdy chory na izbie przyjęć, każda kobieta trafiająca raz w roku do gabinetu ginekologicznego miała obligatoryjne badania. W tej chwili jedyną grupą obowiązkowo badającą się są kobiety ciężarne i oczywiście bardzo dobrze, że to robią. Niemniej kiły wrodzone jesteśmy w czołówce europejskiej.
Pani doktora, czy to jest możliwe, żeby tej choroby nie zauważyć?
Może się tak zdarzyć.
Bo mówi pani, że te matki, które rodzą dzieci, czy kobiety, czy mężczyźni, bo przecież nie tylko kobiety chorują na kiłę, nie zauważają, mogą nie wiedzieć, że są chorzy.
Mogą nie wiedzieć, dlatego że może dojść do zarażenia w pierwszym trymestrze, drugim trymestrze, trzecim trymestrze, nawet po wykonanym badaniu. Przecież kobieta jest normalnie współżyjącą osobą ze swoim partnerem seksualnym i może dojść do takiego zarażenia. Konsekwencje są i dla matki, i dla dziecka. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, że pomimo tego, że my badamy jedną grupę osób, ilość kił w tej chwili jest duża. Nie znam danych statystycznych, dlatego że w tej chwili statystyką zajmuje się stacja sanitarna epidemiologiczna. Ja mogę tylko powiedzieć, że nie ma tygodnia, żeby do gabinetu nie przyszedł pacjent z podejrzeniem kiły, z kiłą, bądź już w okresie poleczeniowym, kiedy przychodzi do dermatologa celem dwuletniej obserwacji poleczeniowej.
A jakie są objawy, które powinny zaniepokoić w takim razie?
Ja jeszcze tylko zanim powiem o objawach, uprzedzę, że w tej chwili jest taka dostępność do antybiotyków, która powoduje, że my na przykład biorąc antybiotyk zlecony z powodu jakiejś infekcji kataralnej, możemy zamazać obraz kiły. I tego objawu pierwotnego, który powinien być na skórze, nie ma. To samo dzieje się z kiłą drugiego okresu, kiedy może być wysypka. Ale znowu wracam do podręczników i do tego, co nasi słuchacze mogą przeczytać chociażby w internecie. Mianowicie 3-4 tygodnie po wniknięciu bakterii krętka bladego w miejscu kontaktu seksualnego dochodzi do powstania owrzodzenia. To owrzodzenie jest na skórze, na śluzówce, w różnych miejscach. To jest też w tej chwili bardzo istotne, bo może być w jamie ustnej, może być na okolicach narządów płciowych, może też być w okolicy odbytu. To owrzodzenie samo dochodzi do zabliźnienia tej zmiany i gdzieś po 2-3 miesiącach dochodzi do różnego rodzaju wysypek.
To wysypki, są drobne wysypki, czy takie?
To są wysypki plamiste. Plamiste, czasami łuszczycopodobne.
Swędzące?
Nie, swędzące, co jest bardzo ciekawe, tak?
One nie swędzą.
Nie, ale dlaczego powiedziałam ciekawe? Ponieważ jeżeli pacjent trafia do lekarza innej specjalności, to jeżeli lekarz widzi wysypkę na skórze, to poddaje leczenie. Te leczenia i terapie są bardzo rozmaite. I ta wysypka, czy leczona, czy nieleczona, też sama ustępuje po okresie miesiąca. Więc niewychwycenie tych zmian powoduje, że proces infekcyjny postępuje dalej. Może być łysienie kiłowe, mogą być plamy bielacze kiłowe. No a po kilku latach to są już zmiany zmiany w obrębie serca, wątroby i układu nerwowego.
Czyli choroba rozwija się przez wiele lat.
Staje się chorobą wielonarządową.
Mhm. Pani doktor, a kolejna z chorób to rzeżączka. To jest częsta choroba obecnie?
W tej chwili rzadka. Dlatego, że jeżeli mężczyzna zauważa u siebie wyciek z cewki moczowej, trafia do urologa, a kobieta z jakimś dyskomfortem bądź ze zmianami, które by nazwała upławami, jest leczona przez ginekologów. Chyba jedna rzeżączka w moim gabinecie w ciągu ostatniego roku.
Mm-hmm. Tu mamy pytanie od pana Marka. Czy rzeżączką można się zarazić poprzez ręcznik, deskę klozetową i na przykład maszynkę do golenia?
Maszynka do golenia nie, ręcznik może tak, szybciej. Innych dróg szerzenia rzeżączki
ręcznik
nie znam.
Mm-hmm,
tak.
Mm-hmm. A gdzie można się nabawić tej choroby? Tylko drogą kontaktów seksualnych?
Tylko drogą kontaktów seksualnych.
Czy objawy chorób wenerycznych u kobiet i u mężczyzn są jednakowe? Czy się różnią?
No, mamy inną budowę anatomiczną i ze względu na tą istotną różnicę mężczyzna szybciej u siebie zauważa objawy chorobowe. Rzeżączka to jest 3 do 5 dni, u kobiet po około 7 dniach. Kiła częściej u mężczyzn jest zauważalna, u kobiet rzadko, bo jeżeli dochodzi do wrzedzenia na ściankach pochwy, kobieta tego nie zauważy. Natomiast w przypadku upławów, czyli rzeżączki, na pewno szybciej.
Mhm. Jak się leczy te choroby? Antybiotykami?
Ciągle antybiotykami i ciągle na całe szczęście tymi samymi, chociaż w ostatnich 2 latach widzimy więcej rzeżączki opornej na dotychczas stosowane leki. Mamy w zanadrzu inne środki antybiotyczne. Oczywiście jest konsensus opracowany przez dermatologów, przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i korzystamy z tego czasami.
Mm-hmm. 603-0606 to numer SMS-owy, pod którym można zadawać pytania naszej ekspert, którą jest dzisiaj pani dr Ewa Zarazińska, specjalista dermatologii i wenerologii. Ja chciałam się zapytać, czy są jakieś takie charakterystyczne objawy, że pacjent może je u siebie zauważyć, które mogą sugerować, że będzie to choroba weneryczna. Już pomijając wszystkie, nie mówimy o konkretnej, ale coś, co się dzieje takiego, co powinno niepokoić, i wtedy natychmiast trzeba biec do lekarza.
Dobrze, że pani redaktor...
Na przykład pojawia się gorączka nagła?
Nie. Ale dobrze, że pani redaktor wspomniała o natychmiast biegniemy do lekarza, ponieważ tu chcę słuchaczom powiedzieć, iż z podejrzeniem chorób przenoszonych drogą kontaktów płciowych nie obowiązują skierowania.
No właśnie, bo to też jest...
To jest w tej chwili bardzo istotne, bo jeżeli pacjent z wyciekiem z cewki moczowej miałby czekać 3-4 miesiące na przyjęcie, to rozwinęłaby się rzeżączka przewlekła i powikłana. To samo inne schorzenia. Także jeżeli mamy u siebie jakieś objawy, które nas niepokoją, jesteśmy przyjęci bez kolejki. Natomiast co do objawów, no wspomniałam o kile, wspomniałam o rzeżączce. My mówimy jeszcze o innych schorzeniach przenoszonych drogą kontaktów płciowych, na przykład wszawica, na przykład świerzb, mięczak zakaźny. No i to, o czym się najwięcej mówi w ostatnich latach, czyli o wirusie HPV.
Jest jeszcze opryszczka genitalna.
I opryszczka genitalna,
no właśnie,
tak.
To porozmawiamy za chwilkę, ale chciałam zapytać panią, czy można sobie wykonać samodzielnie jakieś takie testy w laboratorium, które no, mają taki szeroki zakres i sprawdzą, czy wszystko jest okej.
Ja bardzo tego nie lubię, powiem szczerze, dlatego że jeżeli pójdziemy sami do laboratorium, a w tej chwili komercyjne badania są dostępne, to wpadamy w fobię. Wiele lat pracowałam w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, który zajmował się diagnostyką w kierunku HIV. I takie grupy osób bardzo wrażliwych, które miały jakieś ryzykowne zachowanie seksualne, mogą naprawdę mieć z tego powodu inne jeszcze problemy natury psychologicznej. Nie zalecam samodzielnego badania w tym kierunku. Myślę, że rozmowa z fachowcem jest tu najbardziej istotna.
Mm-hmm. Dobrze, to porozmawiajmy chwilę o tej opryszce narządów płciowych. Co ją tak naprawdę powoduje? To jest ten sam wirus, który powoduje opryszczkę, którą mamy na ustach?
Tak, wirus jest ten sam, to jest wirus opryszczki.
Ludzie też na to mówią, zimno.
Nie, to jest choroba wirusowa, tak. HSV. Który występuje w 2 podtypach. Podtyp pierwszy to są okolice powyżej pasa, podtyp drugi poniżej linii pasa. I opryszczka występuje nie tylko w obrębie podwzgórza, przepraszam, wzgórka łonowego, bądź narządów płciowych, ale również na pośladkach na przykład, z czym pacjenci często przychodzą, podejrzewając u siebie półpasiec. Ponieważ są to te same wykwity, czyli pęcherzyki wypełnione treścią surowiczą.
Mm-hmm. I ten, to nie jest ten sam wirus, tylko...
Ten sam wirus, ale w dwóch odmianach.
Tak, tak. I czy możliwe jest na przykład przeniesienie z ust na narządy płciowe i odwrotnie?
Też się tak może zdarzyć. Wspomnę, że coraz więcej mamy zmian różnych, trudnych do diagnostyki w obrębie narządów płciowych, ale również w jamie ustnej ze względu na zmiany obyczajowości. Ale myślę, że to jest już temat dla seksuologów.
A jak się leczy opryszczkę tak naprawdę? Mamy w aptekach różne środki, które możemy kupić bez recepty, łącznie z jakimiś plasterkami, które można naklejać i tak dalej. Czy te same leki, które leczą opryszczkę na ustach, będą leczyć nam opryszczkę genitalną?
Owszem, tak, te same leki. Jeżeli są to sporadyczne incydenty opryszczki, które nie utrudniają nam życia, korzystamy z leków bez receptury, bez wizyty w gabinecie lekarskim i jak najbardziej są one zalecane. Natomiast są takie osoby, które mają nawrotową opryszczkę zarówno w obrębie narządów płciowych, jak i twarzy. I tutaj proponujemy takie terapie, które trwają nawet do 12 miesięcy, co powoduje takie leczenie, że każda następna opryszczka będzie trwała krócej, będzie mniej nasilona, a może wręcz ustąpić całkowicie. Jest wielu pacjentów, którzy decydują się na roczne branie leku doustnego.
No, chciałam jeszcze na koniec porozmawiać o wirusie brodawczaka ludzkiego. Mamy sporo pytań od słuchaczy, czy rzeczywiście powinno się szczepić nastolatki przeciwko HPV. Pytała o to między innymi pani Ewa. Ja chciałam się zapytać, czy jak w ogóle przenosi się ta choroba? Bo mówi się często, że narażone są głównie kobiety, bo mężczyźni przenoszą, ale tak naprawdę nie chorują. Czy to jest prawda?
Pani redaktor, HPV to jest wszystko to od czubka głowy aż do naszych stóp, czyli do kurzajek, których nabawimy się na basenie.
Czyli te brodawki wszystkie.
Czyli brodawki. Ale są różne podtypy. Część z nich daje zmiany na rękach, a część z nich może atakować narządy płciowe. I tutaj chciałabym, żebyśmy nie mylili pojęcia, że szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy, broń Boże, bo tak była reklamowana powiedzmy 15 lat temu. Co do szczepionki, myślę, że tak, że warto zaszczepić nie tylko osoby, które wchodzą w swoją dorosłość, ale również tych, którzy mają nawrotowe objawy zakażenia wirusem HPV.
A z tą informacją, że głównie kobiety, a mężczyźni tylko przenoszą, to jest nieprawda. Czy obecność takiego wirusa można rozpoznać w jakiś sposób? Czy tylko po prostu oglądając ciało i szukając tych brodawek?
Tu się podeprę jeszcze takim konsensusem, jeżeli chodzi o wirusa HPV. Mianowicie badania laboratoryjne nie ma uzasadnienia do wykonywania badań. Nie jest to badanie proste, jest to badanie drogie, nie jest to też badanie refundowane, co myślę jest też ważne dla słuchaczy. Jeżeli jesteśmy zainteresowani, czy doszło do takiej infekcji, możemy oczywiście takie badanie wykonać, ale po co? My, badając klinicznie, widzimy objawy choroby.
Czyli muszą być jakieś brodawki, tak?
Muszą być zmiany, tak, na skórze bądź śluzówkach. Mm-hmm.
Jest pytanie też od pana Krzysztofa, czy rzeżączka ma wpływ na płodność u mężczyzn? To jeszcze pytanie do chorób wenerycznych.
Jest to bardzo dobre pytanie, dlatego że nieleczona rzeżączka, która przechodzi w przewlekłą, może dawać zapalenia cewki moczowej i postępować wyżej w inne partie narządów płciowych u mężczyzn, a u kobiet niestety może dawać też stany zapalne jajowodów. I często niedrożność jajowodów może być spowodowana nieleczoną rzeżączką.
Czyli wszystkie choroby weneryczne mogą spowodować jakieś problemy później z zajściem w ciążę, tak?
Może nie wszystkie, ale mają na pewno duży wpływ.
No niestety musimy już kończyć. Jest sporo pytań o łuszczycę. Myślę, że to będzie dobry temat, żeby zrobić odrębną audycję i porozmawiać szerzej o łuszczycy. Dziękuję Państwu za uwagę i całą masę SMS-ów z pytaniami do pani doktor. Gościowi za cierpliwe odpowiadanie na pytania. Przypomnę, że była z nami pani doktor Ewa Zarazińska, specjalista dermatologii i wenerologii ze Szpitala Kopernikus w Gdańsku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.